Paweł Stankiewicz jest naszym gościem w studiu radia UWM FM. No to wróćmy do tematu tej nowej płyty. Kto jest twoim życiowym bohaterem, takim najważniejszym?
Ja po prostu się zdałem sobie sprawę, że jestem przed 12 jakiś niepełnosprawny intelektualnie. Nie wiem, co ja tu
robię.
Gadam. Ojej, trudne pytanie, co, bo to jest trochę przewrotne pytanie, bo koncepcja całego tego tytułu i płyty jest tak, żeby siebie postawić na miejscu tego bohatera, nawet być może trochę fikcyjnego, w sensie spojrzeć na siebie z dystansu, z boku, tak jakbym był bohaterem mojego ulubionego serialu i trzymał kciuki za tego bohatera i wymyślał mu dalsze losy, nie? A potem je realizował w życiu. Więc zachowywał się tak, jakbym chciał, żeby mój ten bohater... No i w ten sposób też może łatwiej się troszeczkę tak polubić, nie? Patrząc na siebie z zewnątrz. Bardzo ładną słyszałem ostatnio rzecz, że twoim zadaniem w życiu jest po prostu wziąć tego małego człowieczka, Piotra Schauera, i kurczę, dbać o to, żeby mu było dobrze, nie? Żeby zawsze wyjść troszkę poza siebie i spojrzeć na siebie łaskawszym okiem i go tam wspierać, nie? A nie gnoić jeszcze dodatkowo. Więc no ten bohater to ma takie znaczenie, a kto moim bohaterem jest w tym momencie, to bym musiał chyba bardzo się zastanowić, jak na to pytanie odpowiedzieć. Myślę, że to jest mnóstwo jakichś małych bohaterów, którzy się pojawiają w jakiejś sytuacji. Na pewno są jakieś takie osoby, drogowskazy, jak na przykład siostra Małgorzata Chmielewska, która po prostu, którą poznałem też przy okazji festiwalu Anny Dymnej. Człowiek, który się potrafi poświęcić dla innych i znaleźć w tym realizację samego siebie. No to są takie postaci, które, no, do których formatu wiem, że nigdy nie dorosnę, ale które są fajnymi takimi azymutami, ku czemu mogę dążyć, nie?
Ale są też, nie wiem, czy bohaterowie, bohaterki w tytułach piosenek wymienieni, jak Ted Lasso na przykład, płytę otwiera utwór Być jak Ted Lasso.
No jest... więc właśnie, bo to też jest bohater taki niedościgniony, bo to jest w ogóle fikcyjna postać, nie? Ale ponieważ cierpi na nieuleczalny optymizm, a tego optymizmu myślę, że wielu z nas
brakuje,
więc to może być taka właśnie szczepionka, żeby, o Jezu, no to wbrew temu wszystkiemu odnajdywać, gdzie się da, ten optymizm.
Jest też Iga, jest też...
O Jezu, Puchatek. Iga, to, tak, więc w ogóle ja jestem fanem znajdywania paralel między światem sportu, a w ogóle całym po prostu jakby społeczeństwem i wszystkim, co tak naprawdę rządzi. I w tenisie jest to fajne, bo są fajne odniesienia do człowieka personalnie, a w piłce nożnej jako do całego systemu społecznego, że najlepsze drużyny grają po prostu multikulturowo, nie? Że jest, trudno teraz znaleźć wśród najlepszych drużyn świata drużynę złożoną jednolitą etnicznie na przykład. Nie, nie, jest bardzo różnorodnie. Każdy ma zupełnie inny talent, zupełnie w czym innym jest dobry, bo jeżeli by była drużyna z 11 tam Messich...
Identycznych zawodników, tak.
Nawet gdyby to było 11 Messich, to by ta drużyna przegrywała bardzo. I mam pełne przekonanie na ten temat. Więc na ten temat można też sobie wymyślać różne teorie, koncepcje, kto w którym miejscu jest potrzebny, gdzie jest potrzebny bramkarza, gdzie jest potrzebny, wiesz, Tomasz Hajto, żeby wycinać po prostu i być po prostu siłą tak naprawdę fizyczną. No a w tenisie, no to jest piękna w ogóle historia, że ten ich mindset po prostu jest niesamowity, że patrzą tylko na kolejny piłkę, nie? Że jeżeli zaczniesz się koncentrować na tym, co ci nie wyszło, że coś ci przed chwilą, kurczę, źle się odbiło, przegrałeś mecz. Ale jak będziesz patrzył na to, co masz do zrobienia za chwilę, no to jest szansa, że ci wyjdzie. I najwięksi tenisiści świata, jak Roger Federer, podkreślają, że tych małych punktów, które zdobyli, ich jest tylko odrobinkę więcej niż tych źle odbitych. Po prostu nie skupiali się na tych źle odbitych, tylko na kolejnych. Więc i w naszym życiu może być po prostu milion porażek, ale chodzi o to, żeby zwycięstw było 1,2 miliona.
To trochę nawiązując do tego, o czym mówisz, na czym ty się teraz skupiasz? Na tym najbliższym koncercie na przykład?
Tak, no to przygotowujemy ten koncert. Mam bardzo fajny zespół. W końcu udaje mi się powoli złożyć taki, że gramy z sekcją dętą, przyjedzie trębacz, puzonista, no i staramy się znaleźć ten balans między odegraniem konkretnych nut, a zrobieniem troszeczkę żywej muzyki, trochę improwizacji, troszkę takiej zabawy w tym. Jeszcze w to wtłoczyć jakąś taką właśnie pozytywną treść, ale nie nachalną, żeby po prostu, uważam, że nawet w najfajniejszej zabawie, jak się przemyci jakąś treść wartościową, to ona nie musi być nawet zauważona wprost. Po prostu jak ktoś będzie chciał się nad tym zastanowić, to znajdzie. A jak nie, będzie miał po prostu fajną zabawę i tego balansu szukamy w tej muzyce.
A to są ci ludzie, z którymi też nagrywałeś płytę, czy
tak, akurat.
No to opowiedz trochę o nich.
Był taki moment w ogóle w moim życiu, kiedy te moje zawodowe, profesjonalne granie troszkę mi już, nawet nie troszkę, bardzo mi ciążyło, że tak naprawdę bardzo mało rzeczy robiłem takich, z których byłem zadowolony, a presji było coraz więcej. I w którymś momencie w ogóle chciałem przestać w ogóle grać, bo nawet nie wyobrażałem sobie, że granie na gitarze czy w ogóle występowanie na scenie może dawać jakąkolwiek radość, bo mi nie dawało żadnej. No a presji, no w związku z tym, że tak w cudzysłowie mówiąc, kariera się jakoś tam rozwijała, więc tej presji było też coraz więcej. No i doszedłem do ściany i już nie chciałem w ogóle tego robić. I wtedy zadzwoniłem, zgadałem się właśnie ze Sławkiem Kazulakiem, który tu gra na perkusji, i Kornelem Jasińskim, który gra na basie. I zaczęliśmy po prostu dla przyjemności, tak jak kiedyś właśnie w Olsztynie, w garażu na Podgrodziu. Na Podgrodziu, w garażu grać po prostu dla przyjemności, nie? To tak z nimi się umówiłem i zaczęliśmy sobie grać. Wynajmowałem salę prób i sobie graliśmy po prostu. I powoli...
I tak powstawały te piosenki?
Piosenki powstawały w domu, ale po prostu je ogrywaliśmy wtedy w tych miejscach i tak się tworzyła ta muzyka po prostu. I że nagle, i ta radość nagle się pojawiała, że ja cię kręcę, to jednak może być przyjemne. I potem jak zacząłem grać właśnie koncerty z tymi swoimi piosenkami, nagle odkryłem, że kurczę, to naprawdę, to nie jest fikcja, że to może dawać szczęście, nie? I ta muzyka, i to stanie na scenie, i w ogóle uczestnictwo w czymś takim, nie? No bo na koncerty jako słuchacz to zawsze chodzę, zawsze chodziłem i to zawsze mnie pasjonuje. Ale będąc z drugiej strony, to ja w to zwątpiłem. No i jak ten niewierny Tomasz, kurczę, wróciłem i patrzę, jest, nie? Więc teraz bardzo o to dbam, żeby te moje koncerty były na jak najmniejszym po prostu stresie, za to jak największej pozytywnej emocji, która mam wrażenie, bardzo się na publiczność przechodzi, nie? Mam przynajmniej taką nadzieję, ale mam też taki odzew, że rzeczywiście tak jest.
Musimy kończyć powoli, bo zbliża się godzina 12, więc zaprośmy jeszcze na koniec naszego spotkania. Powiedzmy, kiedy, gdzie z zespołem się pojawisz, by piosenki, właśnie piosenki z płyty Bohater zaprezentować?
Tak, głównie. Słuchajcie, jest za tydzień, w sobotę, to jest 7 lutego o godzinie 18 w Galerii Sowa przy zamku. Gramy koncert, będzie sekcja dęta, będą szaleństwa gitarowe, będzie dużo pozytywnych treści. Naprawdę wyjdziecie z tego koncertu uśmiechnięci, doładowani pozytywną atmosferą i pozytywnymi rzeczami i czymś ciepłym, a będzie mroźny tydzień.
Ale podobno ma odpuścić już w przyszłym
tygodniu. I właśnie, i odpuszcza, i dodatkowo jak jeszcze sobie na tym koncercie będziecie, to wejdziemy w wiosnę naprawdę w dobrych humorach, a bardzo będzie potrzebne takie po prostu pozytywne nastawienie, bo czasy są jakie są, więc im więcej pozytywnych nut, tym lepiej dla nas.
Paweł Kadłub-Stankiewicz był naszym gościem. Zapraszamy na koncert. Będziemy oczywiście o nim jeszcze przypominać w przyszłym tygodniu. Bardzo dziękuję ci za spotkanie w studiu.
Dziękuję, do zobaczenia za tydzień.